Tu mówi Paryż RFI, poniedziałek 22 stycznia, Dzień Dziadka. Wszystkim dziadkom wiele serdeczności i zdrowia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Nasze spotkanie rozpoczynają wiadomości opracowane wspólnie z Sylwią Gipsy i z Krzysztofem Rutkowskim, także autorem przeglądu prasy francuskiej. A następnie Grzegorz Dobiecki w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym uważnie przyjrzał się, kim we Francji jest klasa średnia. Piotr Rosochowicz w magazynie Eureka mówi o wietrze jako o źródle energii oraz o biopaliwach i o stanowisku w tej sprawie Komisji Europejskiej. W felietonie sportowym mowa jest o nowym trenerze Paris Saint-Germain, Paulu Leguenie, i o pojedynku Johansson-Platini w walce o fotel prezesa UEFA, Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. Na zakończenie spotkania zaprosiłem Państwa do wysłania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga IBR. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości. Najpierw najważniejszych w skrócie. W Paryżu w wieku 94 lat zmarł ksiądz Piotr, jeszcze za życia legendarny obrońca biednych i bezdomnych. W Iraku w wyniku dwóch zamachów terrorystycznych zginęło ponad 70 osób. Unia Europejska domaga się od Serbii szybkiego utworzenia rządu zdolnego poprowadzić ten kraj ku Europie. Amerykanie zapowiadają szybkie rozpoczęcie rozmów w sprawie lokalizacji tarczy antyrakietowej. W grę wchodzą Polska i Czechy. To był skrót najważniejszych informacji dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości. W Paryżu w wieku 94 lat zmarł ksiądz Piotr. Jeszcze za życia stał się legendarną postacią, obrońcą biednych i bezdomnych. Prezydent Jacques Chirac powiedział, że śmierć księdza Piotra jest ciosem w serce Francji.
Przez 17 lat imię księdza Piotra widniało na czele listy najpopularniejszych ludzi Francji. W 2004 roku sam się wycofał z rankingu, zostawiając swe miejsce młodszym. Imię księdza Piotra stało się głośne w całej Francji 1 lutego 1954 roku, kiedy wezwał przez Radio Luksemburg na pomoc bezdomnym. O świcie na paryskim bulwarze Sebastopol zamarzła 60-letnia kobieta. Ksiądz Piotr wzywa do zakładania ośrodków noclegowych, do zbiórki pieniędzy na koce, namioty, piecyki. Apel spotyka się z szerokim oddźwiękiem. Ksiądz Piotr własnoręcznie organizuje pomoc. Towarzyszą mu członkowie wspólnoty Emaus, którą założył w 1949 roku. Nędzarze, którym dał pracę. Ludzie z Emaus przeszukują śmietniki i za sprzedaż z odzysku żyją i pomagają innym. Wspólnota Emaus zrzesza dziś we Francji 40 tysięcy osób i ma swe odpowiedniki w ponad 40 krajach. Mało kto pamięta inny rozdział biografii wikariusza z Grenoble, Henri Grouessa, który organizował pomoc dla żydowskich dzieci i członków ruchu oporu. Przyjął wówczas pseudonim Piotr, który zachował do śmierci. Prezydent Jacques Chirac powiedział, że odejście księdza Piotra jest ciosem w serce Francji. W podobnych słowach pożegnali go inni francuscy politycy. Wielu wyraziło życzenie, by kontynuowano walkę z biedą i wykluczeniem społecznym.
Pogrzeb księdza Piotra odbędzie się pod koniec tygodnia w gronie najbliższych na cmentarzu komunalnym Westerville w pobliżu Rouen. Ksiądz Piotr mieszkał tam przez wiele lat. Na miejscowym cmentarzu spoczywają pierwsi współpracownicy księdza Piotra w dziele tworzenia wspólnoty Maus. Do czasu uroczystości pogrzebowych trumna z ciałem księdza Piotra zostanie wystawiona w kaplicy szpitala Val de Grâce. Od środy będzie można oddać hołd zmarłemu. We wszystkich siedzibach wspólnoty będą wyłożone księgi, w których będzie można wpisać swoje refleksje. Laurent de Mach, który od 15 lat sprawował funkcję osobistego sekretarza księdza Piotra, towarzyszył mu do końca. Tuż przed śmiercią ksiądz Piotr ujął go w milczeniu za rękę, w chwili gdy obecni odmawiali modlitwę. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Iraku miały miejsce krwawe zamachy terrorystyczne. W Bagdadzie eksplodowały dwa samochody pułapki. Ponad 70 osób zginęło, kolejnych 100 zostało rannych. Zamachy miały miejsce w chwili, gdy rozpoczęło się przerzucanie do Iraku kolejnego kontyngentu żołnierzy amerykańskich, mających stanowić wzmocnienie dla już tam działających wojsk.
Jedną z konsekwencji niedzielnych wyborów w Serbii może się okazać potrzeba zorganizowania wkrótce nowych wyborów w Serbii. Przypomnijmy, że nacjonalistyczna serbska partia radykalna, która uzyskała w niedzielnych wyborach parlamentarnych największą ilość głosów, nie podejmie się raczej zadania utworzenia nowego rządu, przede wszystkim dlatego, że według opinii szefa tego ugrupowania, Tomislava Nikolića, prezydent Serbii Boris Tadić, nie powierzy tego zadania właśnie nacjonalistycznej serbskiej partii radykalnej. Nikolić stwierdził, że prozachodnie partie czeka ciężki czas tworzenia koalicji, której nie wróży długotrwałości, ponieważ partia demokratyczna i partia demokratyczna Serbii nie są raczej w stanie utworzyć z trzecim partnerem sprawnie działającego rządu. W tej sytuacji bardzo prawdopodobne mogą się okazać kolejne wybory parlamentarne w Serbii jeszcze przed końcem tego roku. Według najnowszych danych uzyskanych po obliczeniu ponad 70% głosów, prowadzenie w serbskich wyborach otrzymali radykałowie z wynikiem 28,3% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Partia Demokratyczna prezydenta Borisa Tadzicia z 22,6% poparcia, a na trzecim Narodowo-Konserwatywna Partia Demokratyczna Serbii ustępującego premiera Wojsława Kosztunicy, na którą głosowało około 17% wyborców.
Na wybory zareagowała natychmiast Bruksela.
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej wezwała do szybkiego sformowania w Serbii rządu gotowego zaangażować się na drodze europejskiej i podjąć wyzwania w duchu konstruktywnej współpracy z międzynarodową wspólnotą. Państwa członkowskie wyrażają ze swej strony gotowość do poparcia europejskiej perspektywy Serbii.
W Strasburgu patriarcha Konstantynopola zaapelował o rozpoczęcie dialogu między religiami oraz o poszanowanie przez nie praw człowieka. Patriarcha zabrał głos w czasie posiedzenia parlamentarnego Rady Europy. Jego zdaniem nie jest tak, jak głosi wielu widzących przyszłość w czarnych barwach. Według patriarchy można uniknąć zderzenia cywilizacji i religii. Słowa potępienia padły pod adresem Turcji, gdzie mniejszość wyznawców greko-prawosławia pozbawiona jest pewnych praw. Słucham Państwa Paryża RFI. Stany Zjednoczone potwierdziły pogłoski o tym, iż wkrótce rozpoczną się rozmowy na temat rozlokowania tzw. tarczy antyrakietowej, czyli systemu obrony przeciwrakietowej. W grę wchodzą Czechy i Polska. Moskwa ostro przeciwko temu protestuje.
Tarcza składa się z 10 systemów przechwytywania rakiet i z radaru. Według Amerykanów chodzi o ewentualny atak ze strony Korei Północnej lub Iranu. Niemniej Rosja uważa to za bezpośrednie zagrożenie dla niej i jej interesów. Wyraz temu dał jeden z rosyjskich generałów, Popowkin, odpowiedzialny w rosyjskich siłach zbrojnych za technologie kosmiczne. Jego zdaniem jest mało prawdopodobne, aby rakiety północno-koreańskie czy irańskie doleciały aż do Polski czy do Czech. Jego zdaniem radar z terytorium Czech będzie mógł z powodzeniem kontrolować to, co się dzieje w rosyjskich bazach rakietowych w środkowej Rosji oraz ruch rosyjskiej floty północnej. Czeska minister obrony Vlasta Parkanova odrzuca te twierdzenia. Jej zdaniem Rosja doskonale sobie zdaje sprawę, że tarcza nie stanowi dla niej żadnego zagrożenia, a słowa generała są niczym innym jak polityczną propagandą. Podobną opinię wyraził polski wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który dodał, że Polska czeka na propozycję ze strony Amerykanów.
Rosyjski ośrodek badań zjawiska nacjonalizmu podał, że od początku nowego roku w Rosji 5 osób zostało zamordowanych z pobudek rasistowskich. 23 osoby zostały z tego samego powodu zaatakowane, ale udało im się ujść z życiem. 4 z 5 ofiar śmiertelnych pochodziły z Kaukazu, 5 z Kałmuckiej Republiki nad Morzem Kaspijskim, w większości zamieszkałej przez buddystów. Według ośrodka rzeczywiste liczby mogą być 3 razy, a nawet 4-krotnie większe. W ubiegłym roku w Rosji 54 osoby zostały zamordowane z pobudek rasistowskich, a ponad 500 było ofiarami ataków. Według rosyjskiego ośrodka psychiatrycznego od 30 do 40% Rosjan choruje na chorobę psychiczną. Główną przyczyną tego zjawiska lekarze upatrują w społeczno-politycznym trzęsieniu ziemi, jakie przeszła Rosja od upadku Związku Radzieckiego. Słucham Państwo Paryża RFI. Sąd w Rosji wytoczył oskarżenia pod adresem francuskiego koncernu petrochemicznego, oskarżając go o poważne naruszenia prawa dotyczącego ochrony środowiska. Chodzi o inwestycje Totalu na dalekiej północy, gdzie Francuzi produkują 20 tysięcy baryłek ropy dziennie. Moskwa oskarża francuską firmę o opieszałość w rozwijaniu inwestycji i od pewnego czasu mnoży oskarżenia pod adresem inwestora z Francji.
W Polsce, w okolicach Bytowa, ujęto szefa bandy, która od dłuższego czasu obrabiała banki w Niemczech. W ciągu ostatnich 4 lat dokonali oni w sumie ponad 50 napadów.
Reprezentant Czech w piłce nożnej Milan Baroš przychodzi z angielskiej drużyny Aston Villa do mistrza Francji Olympiku Lyon. Kontrakt zawarto na 3,5 roku. Norweski czarnoskóry napastnik Olympiku John Carew zajmie jego miejsce w zespole z przedmieść Birmingham. I to były wiadomości RFI z Paryża.
Przegląd prasy francuskiej.
Krzysztof Rutkowski.
Im bliżej wyborów prezydenckich we Francji, tym paryskie gazety chętniej poświęcają całe strony sondażowej wojnie domowej. W Le Figaro czytamy, że Nicolas Sarkozy wyprzedził w sondażach Ségolène Royal o kilka procent, że François Bayrou doszedł Jean-Marie Le Pena i depcze mu po piętach, a nawet sondażowo gra mu na nosie. W Liberation na pierwszej stronie karykatura José Bové. Przypomnę, że José Bové to działacz chłopski, taki francuski leper, ale mówiący po angielsku, wsławiony między innymi paleniem eksperymentalnych pól z roślinnością genetycznie modyfikowaną oraz rozbijaniem traktorami z McDonaldów oraz karykatura Nicolas Hulot. Pozwolę sobie przypomnieć, że Nicolas Hulot to telewizyjny dziennikarz ekologiczny, który zarobił miliony na swoim programie przyrodniczym. I Bové, i Hulot również się zastanawiają, czy nie kandydować na prezydenta Francji. Francuska prasa podkreśla z pewnym rozbawieniem, że namnożyło się kandydatów na prezydentów ekologicznych, komunistycznych, trockistowskich. Le Monde przypomina, że Ségolène Royal i jej konkubent François Hollande prezentują wspólny program. Należałoby się dziwić, gdyby prezentowali oni programy różne, ale nadeszły takie czasy, że niczemu już dziwić się nie należy. W korespondencji Marie Jego w Le Monde czytamy: prezydent Putin, goszcząc w niedzielę 21 stycznia panią kanclerz Angelę Merkel w swojej daczy w Soczi, powtarzał z uporem, że pragnie nawiązać z Unią Europejską stosunki jasne i przejrzyste, przede wszystkim w sprawie eksportu energii. Z kolei pani kanclerz stwierdziła, czytamy w Le Monde, że pragnie polepszyć komunikację pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Powtarzające się kryzysy energetyczne prowokowane przez Moskwę bardzo dopiekły Unii Europejskiej i nadwyrężyły zaufanie pani kanclerz Niemiec do Putina, czego dała wyraz w słowach odpowiednio eleganckich podczas wspólnej z Putinem konferencji prasowej. Angela Merkel stwierdziła mianowicie, że należy poprawić sposoby komunikowania się, by w przyszłości uniknąć podobnych irytacji. Le Monde przypomina, że pani kanclerz liczyła, iż w Soczi uzyska zniesienie rosyjskiego embarga na eksport polskiego mięsa, ale okazało się, że Putin embarga nie zniósł. Od czasu gazowego kryzysu białorusko-rosyjskiego Angela Merkel nie szczędziła Putinowi ostrych słów, czytamy w Le Monde. Powtarzała, że nastąpił kryzys zaufania w stosunkach europejsko-rosyjskich. Putin w Soczi starał się sprawić jak najlepsze wrażenie na pani kanclerz, ponieważ zależy mu na jej zaufaniu. Władimir Putin obiecał nawet, że rychło wybuduje alternatywne kanały transportu, którymi gaz rosyjski płynąć będzie spokojnie i bezpiecznie, bez narażania zachodnich partnerów na grymasy Białorusinów albo innych Ukraińców. W ten sposób prezydent Putin przekonywał Angelę Merkel, że on niczemu nie jest winien, tylko byłe republiki zwiesiły się i podrywają zaufanie do Rosjan. A zatem budowa gazociągu pod Bałtykiem jest konieczna. Gazociąg może mieć dodatkowe dwie odnogi. Jedna prowadziłaby do Polski, a druga do Szwecji. Korespondentka paryskiego dziennika podkreśliła, że chociaż Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem po rosyjsku, to jednak starannie unikała ostentacyjnego manifestowania serdeczności, które w stosunkach z rosyjskim prezydentem manifestował jej poprzednik, kanclerz Schröder. Nawet pies Putina, suka Koni, która wtargnęła do gabinetu w daci w Soczi i położyła się u stóp Angeli Merkel, nie wywarła na niej nadmiernego wrażenia. W Londynie toczy się proces terrorystów, którym na szczęście nie udało się odpalić bomb 21 lipca 2005 roku w autobusach i w metrze, a więc nie powtórzyła się tragedia z 7 lipca ubiegłego roku, kiedy bomby wybuchły i spowodowały śmierć 56 osób i obrażenia 700. Przed londyńskim trybunałem toczy się proces 6 oskarżonych, którzy kolejne zamachy przygotowywali. Z artykułu zamieszczonego w Le Figaro wynika jasno, jak się oni zabrali do zbrodniczego dzieła i kto ich do terrorystycznej roboty podżegał. Potwierdza się po raz kolejny złowieszczy wpływ imama z meczetu Finsbury Park, który młodych Brytyjczyków, wszak wszyscy podejrzani otrzymali brytyjskie paszporty, indoktrynował. Nie bardzo wiadomo, dlaczego tym razem bomby nie odpaliły. Oskarżeni twierdzą, że specjalnie takie zmajstrowali, żeby spaliły na panewce, ale sędziowie nie bardzo im wierzą. Podczas przeszukań policjanci znaleźli u jednego z oskarżonych kałasznikowy i krótką broń. W kwaterze innego odkryli laboratorium chemiczne służące do produkcji materiałów wybuchowych. Nie bardzo też wiadomo, jakie były motywy działania młodych Brytyjczyków. Jedno jest tylko pewne, chcieli jak najszybciej dostać się do raju, potwierdzają to ich zeznania i sporządzone zapiski. Jak wynika z artykułu zamieszczonego w Le Figaro, cała szóstka żałuje, że w raju się nie znalazła. I z paryskiego artykułu wynika ponadto, że policja angielska obserwowała terrorystów na wiele miesięcy przed zamachami. Na przykład śledziła przebieg ich terrorystycznego treningu nie w Afganistanie, ale w Szkocji. Pomiędzy terrorystami z 7 lipca i terrorystami z 21 lipca występuje jedna różnica, by tak rzec geograficzna. Korzenie pierwszych terrorystów były pakistańskie, drugich środkowoafrykańskie. Obie grupy okazały się jednak podobnie zaciekłe i fanatyczne, czytamy w Le Figaro. Od 1 lutego na terenie całej Francji obowiązywać będzie zakaz palenia w miejscach publicznych. Zakaz stanowczy i bezwzględny. Jedynie w barach, w restauracjach i na dyskotekach będzie można palić jeszcze przez rok. W związku z wejściem w życie nowego prawa, Libération poświęciło paleniu i niepaleniu osobny artykuł. Wynika z niego niezbicie, że nie tylko palacze w pomieszczeniach zamkniętych będą tępieni, ale także lekkomyślni obywatele, którzy zgodnie ze starym francuskim zwyczajem zamierzają rzucać pety na ulicy, na chodnik lub na jezdnię. Z artykułu wynika, że po paryskich ulicach oraz po ulicach innych miejscowości słodkiej Francji krążyć zamierzają policjanci w cywilu, krążyć i wypatrywać, czy ktoś nie rzuca peta na ziemię. Jak policjanci takiego złapią, to mu wlepią mandat, nawet kilkaset euro. Oj, co to będzie? Przechodnie patrzeć zaczną na siebie nieufnie, boczkiem i przemykać się chyłkiem zaczną, z płonącym papierosem w rękawie, z czego różne nieszczęścia powstać mogą. Zobaczymy. W każdym razie z artykułu w Libération wynika, że nadciągają na palaczy ciężkie czasy, a liczba tajnych policjantów wzrasta.
Był kiedyś taki film Ciężkie czasy dla gangsterów. Okazuje się, że nie dla gangsterów, ale dla palaczy nadciągają. Jeszcze mają trochę swobody do 1 lutego. Mówił o tym m.in. o tym Krzysztof Rutkowski w swoim przeglądzie prasy. Słuchają Państwo Paryża RFI. Negocjacje w sprawie przyszłości Kosowa stawką wyborów parlamentarnych w Serbii. Zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie pogłębionego porozumienia o współpracy między Unią a Ukrainą. Prezydent Republiki Czeskiej wypowiada się za nowym traktatem konstytucyjnym, a może i powie przeciwko niemu. O tych tematach już za chwilę.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Unia Europejska stara się pogodzić z wynikami wyborów parlamentarnych w Serbii, twierdzi agencja Reutera. Większość głosowała na siły demokratyczne i proeuropejskie, uznał wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej Javier Solana i wypowiedział się za jak najszybszym sformowaniem nowego rządu. Stawką jest podjęcie negocjacji w sprawie przyszłości Kosowa. Albańska większość ludności nadal życzy sobie odłączenia prowincji od Serbii. Na razie zarząd nad Kosowem sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Mediatorem w negocjacjach między Serbią a Kosowem ma być fiński dyplomata Martti Ahtisaari, który przedstawi niebawem swe propozycje. Sprawą Kosowa zajmuje się grupa kontaktowa złożona z 4 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Rosji. Unia Europejska uważa negocjacje za konieczne, aby uniemożliwić opór Rosji, tradycyjnie proserbskiej. Moskwa groziła już, że odrzuci propozycję mediatora na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stąd nowa taktyka unijna. Najpierw negocjacje, później przedstawienie wyników Radzie Bezpieczeństwa. Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie nowego, pogłębionego porozumienia o współpracy. Negocjacje będą prowadzone przez Komisję Europejską z przedstawicielami władz Ukrainy. W konkluzjach Rady Ministrów mowa o stopniowej integracji ekonomicznej i pogłębieniu politycznej współpracy z Ukrainą. Zaznaczono, że nowe porozumienie nie przesądza przyszłego rozwoju stosunków między Unią Europejską a Ukrainą. W ostatnim zdaniu mowa jednak o umacnianiu europejskiej polityki sąsiedztwa. Agencja France Presse komentuje tekst komunikatu jako wyraz rozbieżności między krajami członkowskimi, które są za przyjęciem w przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej, a krajami, które w obecnym stadium wolą o takiej możliwości nie mówić. Sponsorami Ukrainy, jak się wyraził podczas grudniowego szczytu europejskiego prezydent Kaczyński, są Polska, Węgry, Wielka Brytania i Szwecja. Francja, Niemcy i Hiszpania zajmują odmienne stanowisko. Negocjacje unijno-ukraińskie mogłyby się rozpocząć 6 lutego w Kijowie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Najnowszym wystąpieniem w debacie na temat przyszłości unijnej konstytucji jest głos prezydenta Republiki Czeskiej Václava Klausa na łamach dziennika Mlada Fronta Dnes. Klaus wypowiada się na rzecz nowego traktatu, który może nazywać się konstytucją, ale powinien być całkowicie odmienny od tego, który, jak mówi się w Brukseli, leży w lodówce. Nowy traktat powinien, zdaniem Klausa, rozdzielić raz na zawsze albo na długo dwie sfery, narodową i wspólnotową. Prezydent Václav Klaus spotka się jeszcze w tym tygodniu z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim i z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wszystko wskazuje na to, że podczas tych spotkań przedstawi im swoje stanowisko na temat unijnej konstytucji.
O sprawach europejskich mówiła Sylwia Gibbs, słuchają Państwo Paryża RFI. W Nowym Jorku ośrodek Air Worldwide Corporation ocenił na 4 do 8 miliardów euro straty spowodowane niedawną wichurą, która przeszła nad północną, przede wszystkim północną Europą, nad Francją, Wielką Brytanią, Holandią, Niemcami i częściowo również nad Polską. 4 do 8 miliardów. No cóż, mówi się o tym, że wiatr biednemu wieje w oczy, ale wiatr może też być sprzymierzańcem człowieka. Posłuchajmy o tym.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Wiatr, który obraca skrzydłami wiatraków, produkujący potem prąd elektryczny, jest niewyczerpalny. Niestety potrzebne do tego są także i specjalne urządzenia, od właśnie wysokich wiatraków począwszy, a na generatorach prądu skończywszy. Największym światowym producentem aparatury do takich wytwarzających prąd elektryczny wiatraków jest duńska firma Vestas. Jeden z jej dyrektorów, Peter Wenzel-Kruse, mówi, że firma robi co w jej mocy, ale z dnia na dzień nie da się nagle w sposób wyraźny zwiększyć produkcji, pomimo faktu, że takie jest właśnie zapotrzebowanie na świecie i ciągle ono rośnie. A cudów w tej dziedzinie nie ma, tak jak w każdej innej zresztą. Wymaga to odpowiednich decyzji politycznych i przede wszystkim ciągłego obniżania kosztów produkcji. Ale podróżując choćby po Europie, coraz więcej widzimy w krajobrazie to tu, to ówdzie takich właśnie wiatraków. I znajdują się one nie tylko na lądzie, ale także i na morzu. Ich pierwszym zadaniem jest zastąpienie drożejącej ciągle ropy naftowej. Prąd elektryczny powstający z siły wiatru pokrywa już 3% potrzeb na naszym kontynencie. W Danii jest to aż 1/5 wytwarzanej energii elektrycznej, w Niemczech 8%, a w Hiszpanii 7. Europejskie Towarzystwo Energii Elektrycznej uzyskiwanej z siły wiatru przewiduje, że w roku 2030 ten przeciętny procent europejski powinien osiągnąć wysokość 22%. W latach 1995-2005 produkcja prądu przy wykorzystywaniu siły wiatru wzrosła średnio w Europie o 32%, a liczba instalacji o 22%. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim dziesięcioleciu ilość produkowanego z siły wiatru prądu elektrycznego wzrosła o 36%, a to głównie dzięki subwencjom federalnym. Wiele krajów już zapowiedziało budowanie całych stacji wiatrakowych na morzu, z dala od wybrzeży. Podkreślmy, że jest to złota żyła dla przemysłowców, którzy po prostu sami poganiają producentów takich stacji offshore. Wszystkich, w tym i nas, mówi jeden z dyrektorów firmy niemieckiej Repower. Firma EWEA, też produkująca sprzęt do wyposażania stacji wiatrakowych na morzu, ma podpisanych 80% kontraktów w Europie, ale i tak nie może wywiązać się ze swych zobowiązań. Terminy oddawania takich stacji do użytku ciągle się wydłużają. Robert Gleitz, pracujący w sektorze wiecznego uzyskiwania prądu w firmie General Electric, informuje, że aktualnie problemy są jedynie z terminarzem dostarczania turbin. Natomiast wiatraki czy pale dostarczane są na czas. Jeśli ktoś chciałby zamówić stację wieczną dzisiaj, to turbinę będziemy mogli mu dostarczyć zaledwie w roku 2009, dodaje. Jednocześnie koszt budowania takich stacji stopniowo maleje. Obecna technologia jest tak wyśrubowana, że produkuje się prawie 200 razy więcej prądu elektrycznego z wiatru niż w latach 80. Za 3 lata, w roku 2010, dzięki prądowi uzyskiwanemu z energii wiatru do atmosfery naszej planety, wyrzucanych będzie o 523 tony mniej dwutlenku węgla niż obecnie. A jest to przecież bardzo obiecujące. Komisja Europejska proponuje rozszerzenie premii z tytułu uprawy roślin energetycznych na 8 nowych państw: Polskę, Czechy, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry i Słowację. Oznacza to zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów uprawnionych do uzyskiwania pomocy z 1,5 do 2 milionów hektarów. Marianne Fischer-Bell, pani komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedziała m.in., cytuję: muszę zrobić, co tylko się da, aby zachęcać rolników do produkcji surowców, do produkcji biopaliw. Koniec cytatu. Dopłata w wysokości 45 euro za hektar została po raz pierwszy wprowadzona w roku 2004, aby zachęcić rolników do uprawy surowców służących do produkcji biopaliw. Dane dotyczące rozwoju produkcji bioetanolu i biodiesla, jak również stworzone ostatnio zdolności produkcyjne przemysłu, wskazują na to, że w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi gwałtowny wzrost popytu na uprawy roślin energetycznych. Europejska pomoc na uprawy roślin właśnie tych tak zwanych energetycznych stanowi zachętę dla rolników, by uprawiali oni raczej dla celów energetycznych, a nie żywnościowych. Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła ambitną w swych celach strategię UE na rzecz biopaliw. Zwiększenie stosowania biopaliw przyniesie rozliczne korzyści poprzez zmniejszenie uzależnienia Europy od importu paliw kopalnych, redukcję emisji gazów cieplarnianych, oferowanie rolnikom nowych rynków zbytu, a także stworzenie nowych możliwości gospodarczych w wielu rozwijających się krajach.
No proszę, można jednak wiatr wykorzystać jako sojusznika człowieka. Wystarczy tylko przejechać się przez Niemcy, żeby zobaczyć, jak to właśnie tym francuskim sąsiadom z drugiej strony Renu ładnie idzie te pięknie obracające się wiatraki. Była to Eureka Piotra Rosochowicza. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz posłuchajmy, kto właściwie jest we Francji kimś, kogo można określić jako przynależnego do klasy średniej. Kim jest klasa średnia? Dyskusję na ten temat rozpętał jakiś czas temu przywódca socjalistów François Hollande. Prawica odpowiedziała. Okazało się jednak, że chyba ani jedni, ani drudzy tak do końca nie wiedzą, o czym mówią. Posłuchajmy.
Kilka minut ekonomii.
Grzegorz Dobiecki.
Za sprawą dość niefrasobliwej wypowiedzi przywódcy francuskich socjalistów rozgorzała nad Sekwaną pouczająca dyskusja o tym, co to jest, czy raczej kto to jest, klasa średnia. Oto bowiem François Hollande najpierw zapowiedział, że po powrocie do władzy lewica odbierze przywileje fiskalne zamożnym Francuzom, po czym wyraźnie strofowany przez towarzyszy zaczął się wycofywać rakiem. To jednak wystarczyło, by prawica zadzwoniła na trwogę. Lewica chce uderzyć nie w krezusów, lecz w klasę średnią, ostrzegł rząd. Tymczasem wygląda na to, że obie strony sporu nie bardzo wiedzą, o czym mówią, bo politycy potykają się nie tylko o progi podatkowe, ale i o własne słowa. Otóż szef partii socjalistycznej oświadczył, że wyższe podatki winni płacić obywatele, których miesięczne dochody przekraczają, choćby nieznacznie, 4000 euro netto. Ci ludzie należą już do bogatej warstwy społeczeństwa, a jest ich 200 tysięcy, stwierdził François Hollande. Minister budżetu Jean-François Copé natychmiast uznał go za lidera partii podatków, zamierzającej dobrać się do portfeli 1 200 000 rodaków. Bo właśnie tylu Francuzów, 1 200 000, zdaniem ministra, zarabia nieco ponad 4000 na rękę i stanowią oni francuską middle class, główną siłę napędową gospodarki narodowej. Tak oto nowocześni ponoć socjaliści wracają do starych nawyków, znowu chcą niszczyć ludzką przedsiębiorczość i równać w dół, szydził Copé. Od tezy Hollanda odcięła się dyplomatycznie Ségolène Royal, organizacyjnie jego towarzyszka partyjna, a prywatnie towarzyszka życia. Kandydatka socjalistów w wyborach prezydenckich zapewniła jedynie, że stojąc już na czele państwa, nie zreformuje systemu podatkowego w sposób, który zniechęcałby do pracy. To puste zdanie dało ponownie asumpt do przypuszczeń, że albo program pani Royal jest daleki od projektu jej macierzystej partii, albo nie istnieje wcale. Spór prominentów obu głównych formacji nie ma charakteru administracyjno-skarbowego, tylko oczywiście ideologiczno-polityczny. W okresie przedwyborczym nie powinno to dziwić. Zdumiewać może jednak fakt, że zanim przystąpili do licytacji na dane, adwersarze nie sprawdzili ich w ogólnie dostępnych źródłach. Minister budżetu miał pod ręką statystyki własnego resortu, z których wynika, że podatników, tzw. ognisk fiskalnych, deklarujących miesięczny dochód nieco wyższy lub nieznacznie niższy niż 4000 euro, jest we Francji mniej więcej 600 tysięcy, dwukrotnie mniej niż uważa Copé. Według Związku Zawodowego Kontrolnego kontrolerów skarbowych w tym przedziale dochodów mieści się około 450 tysięcy osób. To z kolei ponad dwa razy więcej niż wylicza Hollande. Opisywana przez nich obu warstwa ma więc bardzo zmienną geometrię, ale to jednak lider socjalistów jest bliżej prawdy. Minister budżetu do typowych przedstawicieli klasy średniej zaliczył na przykład motorniczego pociągu TGV przed emeryturą i profesora liceum z równie długim stażem pracy. Mieliby oni zarabiać 4200 euro. Kolejarskie i nauczycielskie związki zawodowe stanowczo zaprzeczyły. Pensje tych ludzi są dużo niższe. Socjolog Louis Morin, dyrektor paryskiego Obserwatorium Nierówności we francuskiej klasie średniej, widzi kogoś zupełnie innego. Robotnika, który przez całe życie zarabiał na skromny dom z ogródkiem. Nauczyciela na pierwszej posadzie, pielęgniarkę, sekretarkę. Są to ludzie, którzy nie mogą się skarżyć na swą sytuację materialną, ale też nie mogą liczyć na góry złota, ani na nadzwyczajne odpisy od podatków, mówi Morin. Jego opis koresponduje z danymi INSEE, francuskiego głównego urzędu statystycznego. Minimalna płaca we Francji, gwarantowana ustawą, wynosi około 1000 euro netto, zaś dochód średni 1484 euro. Odrzucanie wartości skrajnych, to jest po 30% najwyższych i najniższych dochodów, sytuuje w efekcie przeciętny miesięczny zarobek w przedziale między 1200 a 1840 euro. Ekonomista Louis Chauvel, autor książki Dryfująca klasa średnia, jest skłonny łączyć swego tytułowego bohatera z dochodem rzędu 1500 do 3000 euro. Nawet ta górna granica 3000 jest wciąż bardzo odległa od kryterium ponad 4000 przyjętego przez ministra budżetu. Morin jest zdania, że czołowi zawodowi politycy zarabiający co najmniej dwukrotność tej sumy żyją w oderwaniu od realiów własnego kraju. Skądinąd francuskie społeczeństwo ciągle boi się mówić otwarcie o pieniądzach, co dodatkowo potęguje nieporozumienia na temat prawdziwej pozycji finansowej klasy średniej, zauważa socjolog. A Chauvel dodaje, że dzieci rodziców z tej warstwy raczej jej nie umacniają. Dziś coraz częściej, za sprawą bezrobocia i astronomicznych cen nieruchomości, stają się ofiarami deklasacji, jak nie przymierzając swego czasu polscy ziemianie po nastaniu władzy ludowej.
Wątpliwości na temat tego, kto jest we Francji klasą średnią, starał się rozwiać Grzegorz Dobiecki, autor felietonu poświęconego sprawom gospodarczym i społecznym. Słucham Państwo Paryża RFI, a teraz mowa będzie między innymi o Brytończyku Paulu Le Guenie, który stał się nowym trenerem zespołu stołecznego Paris Saint-Germain w piłce nożnej oraz o zbliżającym się w tym tygodniu pojedynku między Lennartem Johanssonem, Szwedem sprawującym stanowisko szefa UEFA od 1990 roku, i Michelem Platinim, jednym z legendarnych piłkarzy francuskich.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Liga we Francji nie grała. Na boiskach toczono walki w ramach Pucharu Francji. Zazwyczaj jest w tym przypadku wiele scenek rodzajowych, kolorytu tak zwanej prowincji w wydaniu futbolowym. Oto zespół złożony z murarzy, listonoszy, paru kelnerów i faceta, który serwuje kawę z kalwadosem i do tego mało jasny. Na co dzień grają w czwartej lidze amatorskiej i tak grają w kratkę. A tu nagle bomba, bo oto szaraczki z czwartej ligi w walce o wyśniony ćwierćfinał pokonali zawodowców z ekstraklasy, biorących pieniądze nie za to, że stawiają mury czy roznoszą listy, ale za to, że dobrze kopią w piłkę. Taki futbolowy Robin Hood zawsze cieszy się wielkim wzięciem. W tym roku nic z tego, bo wygrywali faworyci. Chociaż tak jak w przypadku Bordeaux, Olimpiku Marsylia czy Paris Saint-Germain, działo się to w pocie czoła i z wielkim mozołem. A to właśnie z tymi wielkimi klubami wiążą się najbardziej głośne sprawy tygodnia. Do Paris Saint-Germain przybył cudotwórca francuskiej piłki Bretończyk Paul Le Guen. To od niego zaczęła się bezprecedensowa dominacja Olimpiku Lyon na krajowych boiskach. To on stworzył fundamenty, na których budowany jest pałac marzeń o zdobyciu Ligi Mistrzów. Potem Le Guen poległ w krainie Waltera Scotta w dalekiej Szkocji, gdzie trenował Glasgow Rangers. Podobno ani kibice, ani piłkarze tego protestanckiego klubu nie mogli mu darować jego katolickich korzeni. Chociaż sam Le Guen odżegnuje się od tego, że robił pod ich adresem jakieś prowokacyjne, religijne gesty. Paul Le Guen jest znakomitym fachowcem, ale jak wiadomo, nawet Salomon z pustego nie naleje. Cudotwórca cudu nie sprawił. PSG w lidze zremisowało, a teraz w pucharze wygrało 1-0 zespołem z drugiej ligi. Marie-Françoise Le Guin, matka byłego piłkarza, obecnego trenera, powiada, że Paul miał zostać bankierem, ale jego losy potoczyły się inaczej, za co pewnie są niezwykle wdzięczni niebiosom kibice Olympique Lyon. Paul jest bardzo przywiązany do swoich bretońskich korzeni i to nie tylko dlatego, że nosi bretońskie nazwisko. Jak ma urlop, to spędza go albo w rodzinnym miasteczku Pencran, albo na południu Brytanii, gdzie mieszka rodzina jego żony. Na bieżąco jest zorientowany w wynikach zespołów, w których zaczynał grę w piłkę, występującym w lidze amatorskiej Pencranie i w Breście, który był dla niego pierwszą trampoliną, z jakiej odbił się do wielkiej kariery prowadzącej do ekipy niebieskiej. Paul potrzebuje powrotu do źródeł. Kiedy przyjeżdża do swojego miasteczka, to idzie nad morze cieszyć oko widokiem brytońskiego wybrzeża. Odwiedza boisko piłkarskie, na którym razem z dwoma braćmi zdobywali mistrzostwo regionu trampkarzy. Kupuje gazety w kiosku prowadzonym przez swojego kolegę ze szkoły. Paul odziedziczył twardość charakteru po ojcu, dzisiaj już emerytowanym agencie ubezpieczeniowym, wielbicielu kolarstwa i piłki nożnej. Paul Le Guin, który kiedyś słynął z atomowego strzału z rzutu wolnego, jest nie tylko wyśmienitym trenerem, jednym z najlepszych fachowców w Europie, ale także umująco miłym i skromnym człowiekiem. Jednak nie jestem przekonany, czy da on radę wyprowadzić Paris Saint-Germain z impasu. Pewne kluby już to mają taką wadę konstrukcyjną, podobnie jest z Legią Warszawa, podobne dołki przeżywa obecnie Real Madryt. Może to za dużo pieniędzy, a może to jest nadmierna zarozumiałość i dufność we własne siły. Nie dlatego, że się ma silną ekipę i świetnie się gra, a dlatego, że jest się ze stolicy. W przypadku PSG tak właśnie jest. Podobna sytuacja panuje w najstarszym mieście Francji, w założonej przez Fenicjan Massali, czyli Marsylii. To z tamtejszym klubem związana jest kolejna głośna sprawa tygodnia. Chodzi o przejęcie Olimpiku Marsylia przez arcybogatego Kanadyjczyka ormiańskiego pochodzenia. Skąd ma pieniądze i na co je wyda? Zastanawiają się nie tylko w okolicach stadionu Velodrome. Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia to sprawy, chociaż na pewno pasjonujące kibiców francuskich, związane są jednak tylko z krajowym podwórkiem. Wielka rozgrywka zaplanowana jest na 26 stycznia, kiedy to odbędą się wybory nowego przewodniczącego UEFA. Kandydatów jest dwóch. Aktualny szef Europejskiej Federacji Piłkarskiej Lennart Johansson i jeden z legendarnych piłkarzy francuskich, kolega Zbigniewa Bońka z drużyny Juventusu Turyn. Jeden ze współorganizatorów tak pomyślnego dla Francji mundialu w 1998 roku. Jednym słowem Michel Platini. Francja trzyma kciuki za swoje bożyszcze, ale nie tylko Francuzi. Dziennik L'Équipe kampanię przed wyborami nowego przewodniczącego UEFA zilustrował obrazkami dwóch kutrów, których szyprowie Johansson i Platini prowadzą łowy na swoich zwolenników. Johansson ma 77 lat i przewodzi europejskiej piłce nożnej od 1990 roku, czyli od ponad 16 lat. Jego główne punkty programu to przejrzystość finansowa klubowych budżetów, z czym teraz jest bardzo krucho, walka z przekupstwem i z drukowaniem meczów, z rasizmem i z dopingiem, wreszcie bardziej sprawiedliwy podział dochodów między państwa członkowskie UEFA, wreszcie obrona piłki nożnej przed interwencjami politycznymi. Co ze szczególną uwagą jest przyjmowane w Polsce, gdzie minister Lipiec zawiesił prezydium PZPN-u. Grozi to Polsce wykluczeniem z europejskich rozgrywek wszelkiego szczebla, od reprezentacji po klubowe puchary. Program młodszego o 26 lat Platiniego jest w zasadzie podobny, poza tym, że nie ma on owego akcentu politycznego. Stąd pewna szansa dla polskiej piłki. Draka jest nie z tej planety, bo ani UEFA, ani FIFA nie uznają decyzji polskiego ministra sportu o zawieszeniu zarządu PZPN-u, który dla obydwu federacji europejskiej i światowej jest prawomocnym organem zarządzającym polską piłką nożną. Polska właśnie obok 13 innych państw pływa po tych wodach, które według L'Équipe są wielką niewiadomą. W sieci Johanssona znalazło się 6 pewnych rybek, w sieci Platiniego 4. Francuz może liczyć na przychylność kolejnych 16 państw. Johansson, jak twierdził L'Équipe, tylko 5. Kto się okazał lepszym rybakiem? Przekonamy się jeszcze w tym tygodniu. Głosowanie w Düsseldorfie 26 stycznia.
J'entends mes potes, coup de vent et serpette, épaule contre la porte. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est déjà 6 heures. Moi je donne pas cher du sirop sorti du freezer. 20 minutes après ils arrivent. Ça a fondu, j'en ai bu la moitié. C'est la rançon du retard, j'aurais pu la garder. C'est vrai, mais j'en ai marre, hein, de la mener. De le voir tous les soirs, ça va. On va pas en faire une affaire, c'est qui a mené le ballon. Toi Enzo, on sait ton frère pétard. Ça te remet de ramener le nouveau. Il est neuf,
Michael Goudron. Mais faut bien qu'ici un jour ce foutu ballon. Nous c'est la rue, lui a connu que l'armoire, l'étagère et les carreaux du salon. On râle pas, ne fais pas ta crise, tu m'excuses. Tiens, allez, je te paye un Mr. Freeze, un manque de citron et 4 colas. Tout est pardonné, j'ai droit à une belle accolade. Au fait, je crois qu'ils sont déjà au terrain les mecs d'en bas. J'espère qu'ils l'ont gardé, car si ceux du marché l'ont pris, ça va barder. Vous captez pourquoi je dis tout le temps, faut pas tarder, ah c'est bon. Trois personnes avec eux, on saute, on presse pas, on monte, de quel point on se chauffe.
Entre quatre vestes et deux buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons.
Partage,
tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimule, plaisir et passion,
amitié,
respect.
Sur le terrain dans du lycée, la grille était fermée comme d'hab. Sans faire de grabuge, on l'a sauté. Y'a pas un endroit pour nous dans le centre, c'est bête. Je viens faire du sport avec le sentiment de cambriolé. Bon, passons, place à l'équipe. On se tient face à face avec Kamel en équilibre. Ma chaussure mort, la sienne en premier, à moi de choisir. Un instant à réfléchir, je pense à Mir. C'est le meilleur dans les bois et pas le pied, c'est un tueur. Kamel le sait, déjà il pleure. À un moment, entre 7 heures, le temps est brave. C'est parti, on se dispute déjà quand on touche, le temps est grave. Abdou et Fer derrière tiennent la barre. Mais on se prend quand même 2-3 buts à la rage. J'aime pas perdre, on est à la bourre. Et si on en reste là demain, c'est chambrage dans la cour. Alors on mord le cuir, c'est fort de suivre. Au bord des filles en délire, sort et sont morts de rire. Dernière minute, Enzo joue contre moi. Et plante du droit, le super but de la victoire. Sur le chemin du retour, j'ai la rage, on a perdu. Même avec Smir dans les cages, Enzo me sort de mes songes. J'aime si tu veux un wish, je dis oui. Puis je lui souris, tu sais la défaite, je l'armée sur le tapis. Demain, un nouveau jour, avec la même équipe, je laisse chez lui. J'ai la nuit pour penser que c'est sûr, quoi qu'il arrive, la prochaine on va gagner.
Entre quatre vestes et deux buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons,
partage,
tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimule, plaisir et passion,
amitié,
respect. Entre quatre vestes et deux buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons,
partage,
tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimule, plaisir et passion,
amitié,
respect.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 22. Patrick Chamoiseau, une enfance créole. Kolonie francuskie leżące na Wyspach Antylskich, Gwadelupa, Martynika i Haiti oraz Gujana Francuska i Luizjana są bardzo zbliżone kulturowo. Zjawiskiem zasługującym na szczególną uwagę jest rozkwitająca literatura tych krajów. Patrick Chamoiseau, urodzony w roku 1952 na Martynice, bardzo wcześnie dał się poznać jako ważna postać francuskojęzycznej literatury Antyli. Jest on czołowym przedstawicielem nowego nurtu, który oddala się od ruchu zwanego Negritude, zainicjowanego przez poetę Aimé Césaire, a walczącego o uznanie odrębności kultury i przebudzenie świadomości czarnoskórej społeczności. Chamoiseau proponuje inne określenie tożsamości – l'antillanité, niezwiązany z historią niewolnictwa na Antylach. Jest przekonany, że czynnikiem jednoczącym kulturowo młode pokolenia tego regionu będzie wspólny język kreolski. Patrick Chamoiseau zadebiutował w roku 1982 bajką dla dzieci, ale dopiero pierwszą powieścią wzbudzi szersze zainteresowanie, gdyż próbuje w niej stworzyć język literacki oparty na ojczystym języku kreolskim. Wydaje następnie osobliwą powieść kryminalną Soli Beau Magnifique. Jej bohater, bajarz, umiera uduszony słowem, które uwięzło mu w gardle. W roku 1990 Chamoiseau po raz pierwszy podejmuje wątek wspomnień z dzieciństwa w książce zatytułowanej En temps d'enfance. Dwie kolejne pozycje, Éloge de la créolité i Lettre créole, pisze wspólnie z Jeanem Barnabé i Raphaëlem Confiant. Wspaniały obrazowy język tych książek odzwierciedla rozkwit nowej literatury Antyli. Wyrazem najwyższego uznania dla osiągnięć kreolskich twórców będzie przyznanie Patrickowi Chamoiseau za jego Texaco najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Prix Goncourt w roku 1992. Zatrzymajmy się na chwilę przy dwutomowych wspomnieniach En temps d'enfance ou Une enfance créole, które należą do najbardziej wzruszających dzieł, jakie powstały ostatnio w zamorskich terytoriach francuskich. Patrick Chamoiseau opowiada pięknym językiem o swym dzieciństwie i rodzinnej ziemi, konkludując w zakończeniu.
Il n'y a pas de mémoire, mais une ossature de l'esprit, sédimentée comme un corail. Sans boussole ni compas, on ne quitte pas l'enfance, on la serre au fond de soi.
A jednak Patrick Chamoiseau zapuszcza się w meandry pamięci, tropi wspomnienia i wędruje ścieżkami, które nieubłaganie prowadzą w wiek dojrzały. Przywołuje w swojej książce drobiazgi, zdawałoby się błahe, a przecież pierwszorzędnej wagi, które tworzą codzienny świat znany i bliski dziecku. Wspomina Martynikę i Fort de France lat 50. Kreśli niezapomniany portret troskliwej i zaradnej matki, którą nazywa Maninotte. Rozmowa, którą za chwilę usłyszymy, odbywa się na rynku, gdzie miejscowym zwyczajem Maninot targuje się ze sprzedawczynią jarzyn. Obie sprytne kobiety szermują specyficznymi kreolskimi wyrażeniami, których znaczenie nie zawsze jest dla nas jasne.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre de la tomate, doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain, je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux ta dachine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de cristophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
Oh, oh, j'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
W dzisiejszej lekcji wysłuchaliśmy fragmentu powieści Une enfance créole, której autorem jest pisarz z Martyniki Patrick Chamoiseau. Następnym razem dowiemy się z tego tekstu, jakich specyficznych argumentów można używać przy targowaniu się.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Usłyszymy za chwilę poznany już na poprzedniej lekcji fragment powieści Une enfance créole, której autorem jest Patrick Chamoiseau. Jest to scena odbywająca się na rynku. Jak nakazuje miejscowy obyczaj, man Ninot targuje się z przekupką jarzyn. Kobiety, obie jednakowo sprytne, wiodą prawdziwy turniej słowny.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre dans la tomate, Doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain, je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux, ta dachine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de Christophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
J'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Que veut man Ninot?
Co chce kupić man Ninot?
Elle veut des tomates farcies.
Que lui propose la marchande?
Co proponuje jej przekupka?
De lui faire un prix pour un kilo.
De quoi s'inquiète man Ninot?
Czym niepokoi się man Ninot?
De ne pas avoir le temps de les faire cuire.
La marchande lui propose de prendre une livre de quoi?
Przekupka proponuje jej, by kupiła funt czego?
Elle lui propose de prendre une livre de tomates.
Que répond man Ninot?
Co odpowiada jej man Ninot?
Qu'elle prendra 2 kilos demain.
La marchande insiste pour que man Ninot achète quoi?
Na co przekupka usiłuje namówić man Ninot?
Elle insiste pour que man Ninot achète des dachines.
Patrick Chamoiseau wprowadza do tekstu sformułowania i nazwy odnoszące się do realiów kreolskich. Przyjemność targowania się przekupnie podlega pewnym regułom, do których należy operowanie obrazowym językiem i przysłowiami. Mamy tutaj typowe przykłady.
Les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
Inaczej mówiąc, pomidory są tak dobre, że jeśli osoba kłamie, można ją za ten grzech ukarać obcięciem palca. Znaczy to zatem, iż są znakomite. Inne powiedzonko.
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
We Francji powiedziałoby się raczej.
On a bien le temps de mourir.
Potem słyszymy jeszcze.
Demain, c'est un autre pays.
Zamiast.
Demain est un autre jour.
Powiedzenie to po części wyraża nadzieję, gdyż dzień jutrzejszy przyniesie zmiany i będzie lepiej. Po części zaś niecierpliwość, jako że...
Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même.
Je t'ai dit demain si Dieu veut.
Wyrażenie si Dieu veut, jak Bóg da, odzwierciedla religijność katolickiego kraju, w którym wszystko dzieje się z łaski Boga, à la grâce de Dieu. Inny jeszcze przykład. Niektórzy zabobonni ludzie zaklinają zły los, mówiąc z odpowiednim gestem, że touche du bois, co ma odpowiednik w polskim powiedzeniu odpukać w niemalowane drewno. A jeśli nie znajdują pod ręką drewna, pukają się w czoło, dając do zrozumienia, że głowę mają twardą, jak drewno. W średniowieczu i aż do XVII wieku we Francji częściej niż dziś powoływano się na Boga, używając takich przekleństw jak parbleu, co znaczy par Dieu, na Boga, albo palsambleu, czyli par le sang de Dieu, co odpowiada mniej więcej polskiemu rany boskie. Zauważyliście z pewnością w dialogu nazwy kilku jarzyn, które znaleźć można tylko na Antylach i w strefie podzwrotnikowej. Na przykład ledasin to mączyste bulwy w szarawej łupinie, podobne do dużych ziemniaków. Inna jarzyna, u nas nieznana, le christophine, trochę przypominają rzepę, mają biały miąższ i mogą być jedzone na surowo albo ugotowane. Dialog ilustruje miejscową tradycję pertraktowania i targowania się przykupnie. Zauważmy na przykład, że gdy w grę wchodzi interes, zmienia się ton i słownictwo protagonistek. Im więcej chcą utargować, tym bardziej stają się wylewne. Przekupka wdzięczy się do klientki.
Dudu.
Manninot odwzajemnia się.
Ma cocotte.
Przekupka się przymila.
Ma douce. Petit sirop.
Manninot replikuje.
Ma doudou.
Ma doudou, czy petit sirop, to epitety typowe dla Antylii. We Francji czułe określenia tego typu spotyka się głównie w środowiskach artystycznych. Niektórzy aktorzy i aktorki mają zwyczaj zwracać się do koleżanek ma chérie, ma douce.
Tu sais quoi, chérie? Je joue avec Bernard Tapie au théâtre du Rond-Point.
Alors là, ma douce, c'est vraiment pas de chance. Il va t'écraser complètement.
Elementem przetargów jest także krytykowanie towaru, bo przecież chodzi o to, aby uzyskać jak najniższą cenę.
Tes dachines sont malvenues.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Malvenu w odniesieniu do jarzyn znaczy, że kiepsko urosły, ont mal poussé. Natomiast pas en saison, to w domyśle non pas bien poussé pour la saison, czyli są marne jak na tę porę roku. Inne wyrażenie, elles ne donnent pas envie, czyli nie zachęcają, oznacza, że jarzyny są złej jakości, godne politowania. Manninot dorzuca.
Je vais essayer quand même de la manger.
Zwrot quand même daje do zrozumienia, że rzecz wymaga poświęcenia, że trzeba się zmusić.
Bon, je vais quand même aller voir ce film avec toi. Mais c'est bien pour te faire plaisir.
Dialog z dzisiejszej lekcji ilustruje nieuniknioną przy targowaniu się grę słowną, która polega na sprytnym posługiwaniu się epitetami i zwrotami wyrażającymi zastrzeżenia.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI Paris.
On devine les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines,
roi ne se dérange, à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez, le sourire, usez, plus rien, soyez ma muse.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.